Tajemnice Pomorza.
To co my mamy? Cofamy się do przeszłości i mamy epidemię. No ale skąd te epidemie się w Gdańsku brały?
Generalnie epidemie gdańskie brały się głównie stąd, że przychodziły z zagranicy. To znaczy zazwyczaj te epidemie zaczynały się gdzieś tam na Dalekim Wschodzie i potem właśnie przez porty we Włoszech wędrowały do Europy Zachodniej. A że Gdańsk utrzymał bardzo intensywne kontakty handlowe z tymi miastami, to i właśnie był na pierwszej linii, powiedzmy, uderzenia właśnie chorobą zakaźną.
No ale to nie jakieś zgniłe powietrze czy miazmaty?
Oczywiście było nazywane różnie i tak naprawdę nawet nie wiemy, co to były dokładnie za jednostki chorobowe, dlatego że od XIV w zasadzie do XVIII wieku możemy mówić o tym, że tereny Rzeczpospolitej i Gdańska nawiedzane były przez epidemię dżumy, to pod tą samą epidemią dżumy kryło się wiele różnych jednostek chorobowych, takich jak dur brzuszny, czerwonka, tyfus czy ospa prawdziwa. Bardzo często po prostu w tym całym natłoku umieralności trudno było zinterpretować dokładnie, czy mamy do czynienia właśnie z epidemią dżumy. Pamiętajmy też, że sama epidemia dżumy też nie miała jednej postaci, występowała w zasadzie w trzech postaciach, to jest dżumy dymienicznej, płucnej i psocznicy, kiedy już dochodziło do zakażenia krwi, to jest ta najbardziej zajadliwa forma dżumy. I nie zapominajmy o tym, że choć dżuma z nieznanych do końca przyczyn wygasa w XVIII wieku, ostatnia epidemia dżumy w Gdańsku to są lata 40. XVIII wieku, w Rzeczpospolitej jeszcze w latach 70. XVIII wieku dżuma występowała, a potem już mamy tylko krótkie informacje o tym, że być może może być jakieś zagrożenie, dlatego że występuje ona w Mołdawii, Wołoszczyźnie na początku XIX wieku. I to są takie już ostatnie gdzieś tam te momenty, kiedy dżuma jeszcze jakimś takim echem odbija się w Europie.
Od średniowiecza aż po oświecenie długo ta epidemia dżumy.
Choć epidemia dżumy wygasa w XVIII wieku, na jej miejsce bardzo szybko wchodzą kolejne choroby, bo przecież w XVIII wieku dominującą epidemią jest epidemia ospy, która się szerzy. Za sobą niesie ogromne żniwo umieralności ludzi, a ci, którzy przeżyli, zostają praktycznie oszpeceni przez tak zwane dzioby poospowe. Z kolei w XIX wieku mamy już początek epidemii, która potem będzie nękała ludność Gdańska i nie tylko Gdańska, w zasadzie też terenów generalnie tutaj wschodu, czyli epidemię cholery. Ona zacznie się pod koniec maja w Gdańsku 1831 roku, zostanie przez port w Gdańsku przywleczona najprawdopodobniej z ośrodków handlowych wschodniej części basenu Morza Bałtyckiego i potem ona będzie, powiedzmy sobie, cyklicznie występowała aż do końca XIX stulecia.
A wiek XX to tylko Hiszpanka?
To też przecież tyfus, ale pamiętajmy, że tyfus w Gdańsku też w XIX wieku występował, chociażby słynna epidemia z 1813 roku, ale już rzeczywiście mniej słyszymy o tych chorobach zakaźnych. Tam Hiszpanka była chyba taką jedną z większych pandemii, potem jeszcze powojenne, prawda, właśnie choroby związane z ubóstwem, z biedą.
To jeszcze musimy sprawdzić, jak tym ludziom żyło się w czasie epidemii, a to nie było takie łatwe.
Tajemnice Pomorza.
Od średniowiecza do współczesności. Gdańszczanie gnębieni przez epidemię i różnego rodzaju zarazy. Jak wyglądało życie w takim Gdańsku właśnie ogarniętym chorobą?
Mamy tutaj do czynienia tak naprawdę z reakcją zarówno ze strony oficjalnych organów rządzących, czyli magistratu miejskiego. Mamy tutaj odpowiedź ze strony osób, które odpowiedzialne były za pełnienie funkcji sanitarnych w czasie moru czy czarnej śmierci, czyli właśnie tych oficjalnych promoti doctores, lekarzy, ale i również specjalnych doktorów dżumowych oraz innych zawodów, które zobligowane były chociaż pilnować ludzi, żeby przestrzegali kwarantanny. No i jeszcze jest odpowiedź właśnie taka społeczna, która kazała zawierzać różnej maści szarlatanom, cudownym uzdrowicielom, którzy oferowali swoje cudowne środki. Jeżeli chodzi o tę oficjalną odpowiedź ze strony władz magistratu, to mamy tutaj przede wszystkim do czynienia z wydawaniem m.in. różnego rodzaju ustaw antyzbytkowych. Pamiętajmy, że nie wiedziano do końca, skąd bierze się epidemia dżumy, więc tłumaczono sobie to tym, że być może jej podłożem jest gniew Boży, te jeszcze takie religijne, prawda, przesłanki. One potem są podważane przez medyków już w XVII wieku, w XVIII, natomiast gdzieś tam cały czas to pobrzmiewa, chociażby właśnie w wydawanych przez władze miasta ustaw antyzbytkowych. Dochodziło czasami do takich kuriozalnych sytuacji, jak w Elblągu w 1708 roku, gdzie władze miejskie, pamiętajmy 1708, największa epidemia dżumy i w Gdańsku, i w Elblągu również, wydają ordynację, która zabrania mieszkańcom w niedzielę Michele Elbląga golić się, prawda? Więc do takich skrajnych sytuacji dochodziło. Chodziło o to, żeby nie wyprawiać wesel, wystawnych uczt, żeby tak naprawdę żyć skromnie i swoim życiem próbować przebłagać Boga do tego, żeby odpuścił epidemię. Pamiętajmy też o tym, że cały czas jeszcze w okresie nowożytnym, nie tylko w średniowieczu, mamy tych słynnych flagelantów, czy biczowników, którzy szli z procesją od miasta do miasta, prawda, biczując siebie i próbując w ten sposób odpędzić chorobę, przebłagać
Boga. I przy okazji roznosząc zarazę.
I przy okazji właśnie roznosząc zarazę od miasta do miasta. Pomimo tego, że nie wiedziano, jaka jest etiologia występowania epidemii dżumy w zasadzie do XVIII wieku, no bo wyobrażano sobie różne tutaj scenariusze. Mówiono o tym, że właśnie być może to są miazmaty, gniew Boży.
A miazmat to co? To coś określonego?
Generalnie rzecz biorąc, nie było to określone. Chodziło o po prostu zgniłe powietrze czy smród, który wydobywał się w mieście, bo jeżeli chodzi o warunki sanitarne miast do połowy XIX wieku, one były tragiczne i fekalia, prawda, na ulicy wylewane do rynsztoków. Dodatkowo mamy do czynienia z działającymi różnymi rodzaju zakładami, takimi jak garbarnie, które produkowały masy tego zgniłego powietrza, że tak powiem, i przepełnione latryny. Tragicznie to się pod kątem sanitarnym przedstawiało. Coś w tym jest, dlatego że ten smród, odpadki na ulicach, zakłady przemysłowe otwarte, no spowodowały, że po średniowiecznych i nowożytnych miastach biegały masy zwierząt, w tym właśnie szczurów i innych zwierząt futerkowych, które roznosiły swoje sierści, pchły, te słynne Xenopsylla coopsis, które z kolei zarażały pałeczką dżumy Yersinia pestis.
Ale jeszcze ktoś tych biednych chorych musiał uleczyć. O lekarzach za chwilę.
Tajemnice Pomorza.
Znów Gdańsk ogarnięty zarazą, ale ktoś tych ludzi, którzy na tę zarazę zapadli, wyleczyć musiał. Tacy lekarze z dziobami się pojawiali, czy to jakaś fikcja?
To nie jest żadna fikcja i rzeczywiście strój tego słynnego lekarza dziobowego, czyli Schnabelarzt, był stosowany, aczkolwiek trzeba tutaj powiedzieć jedną zasadniczą rzecz, że w Gdańsku wyróżniamy różne kategorie osób, które parały się medycyną, począwszy od tych tytularnych promoti właśnie doktores, czyli tytularnych lekarzy, medyków z wykształceniem uniwersyteckim, po chirurgów, balwierzy, wędrownych operatorów, aptekarzy i całą masę różnego rodzaju innych szarlatanów. To trzeba powiedzieć tutaj wprost, że bardzo często lekarze ci tytularni, którzy mieli do tego przecież najlepsze warunki, którzy pobierali stałą pensję ze strony magisterstw, nie pałali do tego, żeby w czasie zarazy świadczyć swoje usługi.
Korespondencyjnie.
Po prostu robili wszystko, żeby nie trafić do zadżumionego ośrodka, żeby omijać taki ośrodek. Trzeba było ich bardzo mocno przekonywać. Byli wyznaczani specjalni lekarze morowi, którzy właśnie podejmowali służbę. Były wydawane różnego rodzaju ordynacje miejskie, które miały też mieszkańcom mówić, jak powinni się zachować. Chodziło o kwarantannę, przestrzeganie kwarantanny. Domy były przecież zamykane. Była specjalna straż, która pilnowała, żeby nie wychodzono z takiego ogarniętego epidemią domu. I też były na końcu takich ordynacji podawane środki lecznicze, które należało stosować w celu ewentualnie złagodzenia objawów czy w celu ratunku. Głównie to chodziło o lekką dietę i środki o znaczeniu takim roślinnym bardziej. Tutaj może takie krótkie wyjaśnienie. Do Gdańska zawitał w XVI wieku bardzo słynny lekarz, w zasadzie ojciec nowożytnej medycyny, czyli Paracelsus. Tak się przynajmniej sądzi. Znalazł on licznych zwolenników, ale nie wśród lekarzy. Ci w większości go krytykowali, a to przecież Paracelsus wprowadził do medycyny środki chemiczne. Natomiast jeżeli chodzi o takie lekarstwa, powiedzmy sobie mniej oficjalne, bo to oficjalne one, mówię, były takie raczej niezaskakujące. To były jakieś powitełka, jakieś syropy czy ciasteczka, które miały pokrzepić organizm, a jednocześnie stanowić lekką dietę, bo naprawdę wierzono w to, że lekka dieta przynosi ukojenie w epidemii, to były różnego rodzaju właśnie środki szalbierskie. Ci szalbierze potrafili dorobić się nie lada pieniędzy na sprzedawaniu różnego rodzaju specyfików. No przykładem jest taki szalbierz Tabernamontanus, który próbował sprzedawać magiczny amulet, który był w stanie odpędzić chorobę. Jeszcze twierdził, że dostał go od Karola V we Włoszech w czasie oblegania twierdzy Metz. Także generalnie w czasie moru z pewnością otwierało się pole do działania dla szarlatanów, szalbierzy i tego typu podobnych ludzi, którzy byli gotowi za oczywiście większe pieniądze świadczyć, narażać swoje życie na niebezpieczeństwo, bo tytularny promotor i doktores, który wiedział, z czym się wiąże pełnienie służby w czasie moru, unikał tego właśnie jak ognia.
Jednym słowem, dawni lekarze, jeśli nie pomogli, to jeszcze bardziej zaszkodzili. To jak taki pacjent przeżywał szczęście?
Generalnie w większości nie przeżywał. Była bardzo mała możliwość na wyzdrowienie. To też w zależności od tego, jaka była odporność indywidualna, bo każdy ma tą indywidualną odporność, to jest jedna rzecz. Druga rzecz to jest kwestia szczęścia też zapewne. Być może też dobrze poprowadzonej terapii, bo zadziałano jednak nieświadomie jakimiś odpowiednimi środkami, które pomogły. Na szczęście my obecnie mamy wykwalifikowanych lekarzy, którzy wiedzą, co robią i jesteśmy w dobrych rękach, natomiast w poprzednich stuleciach wyglądało to tak, że najczęściej ludzie, którzy parali się leczeniem, działali po omacku i to niestety było zgubne dla pacjentów.